Iza Serafin, dzień dobry. Dziś walczymy ze stereotypami. Jeden z nich to taki, że seniorzy są wykluczeni cyfrowo. Okazuje się jednak, że to wcale nie musi być prawda, o czym przekonałam się sama, towarzysząc im w takim spotkaniu online w Klubie Aktywnego Seniora w Białymstoku. To była ogólnopolska konferencja z udziałem ekspertów pod tytułem E-Seniorzy w akcji. Część osób uczestniczyła w niej we własnych domach, łącząc się na Zoomie, a część z różnych powodów przyszła do klubu. Posłuchajmy, jak to wszystko wyglądało, no i czego można się podczas takich spotkań, ale też zajęć w szkole super babci i super dziadka dowiedzieć. Proszę koniecznie zostać z nami.
To, co tutaj się wyświetla, to jest to, co jest na tym czacie?
To, co piszemy. To, co są informacje, które piszemy, jak uczymy się.
Często w domu na swoich smartfonach wchodziłyśmy w ten Zoom, a tu w klubie na taką większą skalę to pierwszy raz przyszłyśmy, żeby pobyć z grupą.
Lubicie?
Tak. Są bardzo mądre wykłady, uczestniczymy w dyskusji ze wszystkimi i jest super, bardzo fajnie.
A ogarniacie te wszystkie czaty, łączenia na Zoomie i tak dalej?
Uczymy, nie wszystkie są takie sprytne jeszcze w tym temacie.
Trochę nie do końca, dlatego jesteśmy tutaj, bo niektóre z nas nie umieją w domu się połączyć, więc przychodzimy tutaj i tutaj uczestniczymy.
A chcecie się uczyć?
Nie nudzimy się, nie lubimy siedzieć w czterech ścianach.
Tyle mądrych rzeczy można się tu dowiedzieć, że szkoda czasu na marnowanie w samotności w domu.
Gdyby była Platforma Polska, to by były napisy po polsku.
Sporo jest kłopotów, że jest po angielsku. No mamy, no jako seniorzy to mamy kłopot, że jest po angielsku.
Ale łatwo się do tego przygotować jest.
Uczymy się,
wystarczy wejść tak zwanego tłumacza internetowego, prawda? I sobie te hasła, które są dla nas niezrozumiałe, nazewnictwo, na karteczce wypisać i po trzecim, na czwartym spotkaniu już zapamiętamy.
Na przykład ja nie mam w domu komputera, dlatego przychodzę tutaj w grupie i jakoś tak dobrze mi się tu odbiera.
Jest kwestia tego, że raz się uda, raz nie uda połączyć. Ja na przykład poprzednie spotkanie otworzyłam Zoom, widziałam siebie i tam tych wykładających, ale nie miałam głosu w telefonie. Może jakbym na laptopie, to by mi się to łatwiej udało. Natomiast telefon jest nowy i miałam problem. Także dzisiaj, żeby być pewna, że wysłucham interesujących wykładów, to przyszłam do klubu.
W mojej sytuacji ile razy próbowałam wejść przez smartfona na Zoom, zawsze mi się udawało. Dzisiaj akurat tak depnęłam tu popatrzeć i muszę stwierdzić, że to co w klubie, fajnie to wygląda, bo lepiej się to wszystko widzi, słyszy. Pewnie chyba będę już do klubu chodzić na ten
No i koleżanki obok, to koleżanki. Najważniejsze. Jest taki stereotyp, że senior musi być wykluczony cyfrowo.
Nie, my jesteśmy takimi nakręconymi seniorkami, że sobie nie wyobrażamy, że mamy siedzieć w domu i słuchać albo radia, albo telewizję, albo robić krzyżówki. Po prostu musimy być ciągle w jakiejś akcji, a to tanecznej, a to wycieczkowej, a to klubowej. Po prostu jesteśmy takie, nie myślimy wtedy o chorobach i dzielimy się tu różnymi nowinkami i jest fajnie po prostu.
A cała ta technologia Was nie przeraża?
Nie.
Nie przeraża. Staramy się być na bieżąco.
Czyli to nieprawda, że seniorzy są wykluczeni cyfrowo?
Jak najbardziej to nie jest prawdą. Świadczy o tym duża liczba naszych koleżanek, które uczestniczą w zajęciach prowadzonych w ramach e-kawiarenki. Uczymy się tutaj, jak założyć konto, profil indywidualny pacjenta, zrobić przelewy do banku, jak uruchomić platformę zdjęcia. Poza tym jesteśmy w trakcie przygotowywania albumu rodzinnego. To będzie fotoalbum. Tego właśnie się uczymy. Jeżeli dziewczyny są zainteresowane, przychodzą tutaj, to świadczy o tym, że IT nie jest im obce, nie boją się tego, a wręcz odwrotnie, dążą do tego, żeby znać umiejętności obsługi internetu i komputera, chociaż właściwie najpierw komputera, potem internetu, na poziomie co najmniej wnuków, które mają 12-13 lat.
Bo nie chcecie być, rozumiem, gorsze od wnuków.
Nie, my nie możemy być gorsze. My powinniśmy świadczyć przykładem dla naszych wnuków. Stąd nasza chęć, parcie do tego, żeby jak najwięcej nauczyć się, być na bieżąco z wydarzeniami. Pracujemy w ramach programu E-Senior Moja Zmiana. Jest 6 dziewczyn, wolontariuszek właśnie, ja, tutaj koleżanka Danusia. Na pewno znałyśmy obsługę komputera, bo bez tego nie mogłyśmy byśmy się podjąć tego zadania. Zostałyśmy przeszkolone, same się dużo uczymy, przygotowujemy do tych zajęć.
A co jest, Panie, dla Was najtrudniejsze w tych nowoczesnych technologiach?
Ja jeszcze mocno tak nie jestem oblatana, znam podstawy, może się dokształcę, może nie. No, są pewne trudności, ale podstawowe rzeczy jak Facebook, Messenger, czy tam robienie zdjęć, wysyłanie zdjęć, to już na tym się znam, ale nie potrafię tyle, co te dziewczyny, co ta sześcioosobowa grupa jest w wolontariacie. Może się kiedyś jeszcze do szkoły.
Dla mnie jest, no może nie najtrudniejsze to jest, tylko jak się czegoś tam nauczę, to potem nie mam możliwości używać tego i zapominam. Ostatnio właśnie sobie wstawiałam na profil zdjęcie. Zajęło mi to dużo czasu, udało się, ale nie potrafię tego powtórzyć. Nie wiem, jak to zrobiłam. Także powtarzalność pewnych procesów byłaby bardzo pomocna.
Czyli co, no trzeba po prostu trenować.
Oczywiście, no w tej chwili uczymy się właśnie bycia na platformie Zoom. I to jest bardzo ważne, żeby była możliwość uczestniczenia w takich spotkaniach, że mogliśmy się spotkać z wieloma osobami z Polski, wymieniać swoje doświadczenia, dowiedzieć się nowych rzeczy. No, to jest właśnie super sprawa, że tutaj możemy się wspólnie uczyć, jak posługiwać się tą platformą.
Wszystko zależy od nas. Nie powinniśmy się bać internetu, komputera, w ogóle wszystkich nowości, które nas otaczają. Ale jeżeli człowiek chce, to potrafi, zawsze będzie mógł.
A wy chcecie?
My chcemy, a jeżeli chcemy, to jest takie, nie wiem, która z koleżanek powiedziała, parcie, prawda, do wiedzy i się uczymy, ale to od nas zależy. Ostatnio też byłam na spotkaniu, gdzie jedna z koleżanek powiedziała, a mi to nie wychodzi, nie potrafię, nie wiem dlaczego. No niestety, żadna z nas nie jest informatykiem. Te umiejętności, które posiadamy, nabyłyśmy same. Uczymy się, całe życie się uczymy i ja bym chciała mieć możliwość jak najwięcej się, jak najdłużej uczyć.
No, a chcieć to móc, prawda, stara jak świat. A za moment o e-seniorach w akcji porozmawiamy z założycielką Szkoły Superbabci i Superdziadka w Białymstoku, Małgorzatą Borowską, prezes białostockiego oddziału Stowarzyszenia Klanza. Często się mówi, że babcia, dziadek to się na komputerach i telefonach nie znają. Ale temu stereotypowi zdają się przeczyć umiejętności chociażby członków Klubu Aktywnego Seniora w Białymstoku, który prowadzi Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza. Czy wy ich edukujecie także cyfrowo? Z tym pytaniem zwracam się do prezes białostockiego oddziału stowarzyszenia, ale też założycielki Szkoły Superbabci i Superdziadka Małgorzaty Borowskiej.
Tak, w tym roku podjęliśmy się takiego wyzwania, że nie tylko animacyjnie działamy na rzecz seniorów, ale też zaznajamiamy o metody pracy online. I udało nam się pozyskać takie dofinansowanie z programu Aktywni Plus. I realizujemy taki program e-seniorzy Moja Zmiana. Zmiana taka, że właśnie można rozszerzyć swoje wiadomości. Jest to o tyle ciekawy program, że sami seniorzy uczą seniorów.
Tak, słyszałam. Host, a kto to jest host? A to ten, co prowadzi spotkanie. Tak, panie się wzajemnie edukowały. A skąd pani wie, że host to gospodarz? A no, bo to się w tłumacza wrzuca i...
Tak, tak. Seniorki, które tutaj do nas przychodzą, są bardzo zafascynowane tymi nowinkami technicznymi. Oczywiście pracujemy też ze specjalistą, który uczy grono 6 osób, nauczył w zasadzie już posługiwania się komputerem, smartfonem, różnymi takimi trikami, jak narzędzia te używać.
Takie liderki cyfrowe, które potem uczą innych.
Tak, tak, tak. I spotykamy się w naszym klubie seniora 3 razy w tygodniu. Kobietki pełnią dyżury i każda osoba, która jest zainteresowana z naszego klubu, może przyjść i na spokojnie, w dowolnym tempie dla siebie nauczyć się. I panie mają bardzo dużo cierpliwości, żeby powtarzać jak trzeba więcej. Jest bardzo duże zainteresowanie. Robią teraz książki, swoje własne książki takie rodzinne, historie rodzinne. Składają taką książkę, którą będziemy później też drukować. Więc to no, przyjemne z pożytecznym, ale też myślę, że ciekawa pamiątka. Mówiliśmy na konferencji o tożsamości, o tych tradycjach i tu właśnie uczą się, jak skanować zdjęcia, jak je obrabiać. Bardzo dużo to takich pozytywnych emocji wyzwala, ponieważ trzeba odszukać te zdjęcia, poszperać w swoich zakamarkach, być może poprosić wnuka, czy córkę, czy syna, gdzie te zdjęcia są. I no, jest to też pretekst do spotkania, nie tylko na tych kawiarenkach spotykamy się z seniorami, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności IT, ale też jest to miejsce na spotkanie przy herbacie, na rozmowy, na dzielenie się tym, jak sobie radzą, jak zdrowie, ale też pojawiają się nowe, ciekawe pomysły, że może jeszcze zrobimy to, jeszcze może zrobimy tamto. Już teraz umawiały się na to, że trzeba wznowić tańce integracyjne, bo już nie mogą się doczekać, kiedy to będzie po wakacjach, bo w wakacje tańczyły codziennie na stawach marczukowskich o 7 rano tańczyły.
Powiedziała pani, że przychodzą kobietki. Tylko babcie przychodzą, dziadkowie nie są zainteresowani? Czy nie muszą? Czy wszystko już wiedzą? Jak to jest?
Wiele osób, jak nas o to pyta, to sami też zachodzimy po rozum do głowy, co zrobić, żeby właśnie dziadków zaktywizować, żeby dziadkowie chętnie tutaj byli. I jest to też temat, który w szerszym gronie rozpatrujemy. Myślimy, że być może jakąś specjalną ofertę trzeba przygotować dla seniorów.
Jakoś inaczej ich zachęcić może?
Jakoś inaczej zachęcić. Mamy trochę pomysłów, będziemy pewnie je wdrażać. Natomiast no są, tak jak tutaj było widać na konferencji na przykład.
Są panowie z Rejgrodu aktywni.
Tak, tam aż 8, całą grupę, tam około 30-40 osób.
Czyli jednak można.
Tak, można, no ale tam jest właśnie klucz taki, że tam panie przyprowadziły swoich mężów.
A tutaj nie daje się tak?
No jest to może smutne, ale jakbyśmy powiedzieli o procentach, to większy procent jest osób, które się skupiają tutaj, aktywnych, które są samotne panie. Więc tutaj jest jeden czynnik, być może jest to jakiś klucz na to, żeby aktywizować panów, żeby też mieli więcej werwy, więcej witalności, a nie siedzieli w domu. Natomiast myślę, że to jest kwestia programu, jest kwestia sposobów zachęcenia, być może dotarcia do panów, bo nie powiem, że zdarzało się tak, że byli panowie tutaj i byli bardzo zadowoleni, ale są to wyjątki. Zdarzało się, że jest jeden pan albo dwóch. Raz mieliśmy chyba w jednej z edycji w Szkole Superbabci trzech panów. No ale mam nadzieję, że panowie jakoś zachęcą się, po to robimy też te konferencje, po to robimy reklamę, współpracujemy z Radiem Białystok, żeby usłyszano o naszej szkole i o naszych aktywnościach tutaj.
Ta edukacja cyfrowa jest bardzo ważna, bo dziadkowie nie czują się wykluczeni, nie chcą się czuć wykluczeni, ale ta edukacja cyfrowa służy też im samym, no bo teraz są takie najnowsze badania naukowców, no nie amerykańskich, nie, norweskich tym razem. Bardzo duże badania przeprowadzone na seniorach z wielu krajów, z Austrii, Belgii, Danii, Francji, Niemiec, Włoch, Izraela, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. I z tych badań wynika, że internet poprawia sprawność umysłową emerytów. W znacznym stopniu poprawia funkcje poznawcze, więc ta edukacja cyfrowa służy im samym. Wydłuża, polepsza ich sprawność umysłową. To już pokazują badania naukowe.
I jest to prawda. Jest to prawda, no bo ta gimnastyka mózgu w wieku takim senioralnym jest bardzo ważna, żeby nadal połączenia neuronów się robiły, żeby nadal te synapsy się tworzyły. Więc jest to ważne, żeby ćwiczyć mózg. My tutaj od początku, jak funkcjonujemy, były taki cykl działań gimnastyka mózgu i tutaj myślę, że właśnie te narzędzia komputerowe, narzędzia IT bardzo są pomocne. Trzeba cały czas główkować, co z czym połączyć, który przycisk przycisnąć. Nie da się bezmyślnie tego robić. I myślę, że jest to jedna z form, gdzie ta gimnastyka mózgu faktycznie następuje.
No i tutaj mamy też funkcję edukacyjną generalnie, bo podczas tych zajęć online seniorki, seniorzy ogólnie uczą się na przykład, jak nawiązywać dobre relacje z wnukami, jak być asertywnym, jak zadbać o siebie, jak reagować na trudne sytuacje, terapia śmiechem na przykład, jak jest w życiu pomocna, więc ogarniają z jednej strony kwestie cyfrowe, a z drugiej no dowiadują się konkretnych, bardzo ważnych rzeczy, także edukacja szeroko pojęta.
Szkoła Superbabci zakłada to, że mają to być spotkania, mają być to zajęcia związane z no, lepszym wychowywaniem wnuków, lepszymi relacjami i te aspekty psychologiczno-pedagogiczne są bardzo podkreślane. Myślę, że nie zastąpi nic bezpośredniego kontaktu i takie działania też robimy, stacjonarne. Natomiast to, że możemy się spotykać z naszymi przyjaciółmi z takich środowisk senioralnych z całej Polski, z różnych stron.
I z ekspertami.
I właśnie z ekspertami, którzy musieliby dużo czasu więcej poświęcić na to, żeby do nas tutaj przyjechać z dalekich miejsc. To jest to, myślę, że wspaniałe i jest to ciekawe, bo też może więcej ludzi z tego skorzystać. Tak jak my robimy tutaj zajęcia stacjonarnie, no to tylko przychodzą te osoby, które z nami współpracują bezpośrednio. A jeśli robimy online też, to dzięki temu mogą się połączyć z nami i superbabcie z Lublina, i z Ozimka, i z Rejgrodu, i z różnych stron. Więc myślę, że to najważniejsza jest rzecz, że możemy z różnych stron w tym samym czasie, w tym samym miejscu skorzystać ze swoich doświadczeń, możemy się dzielić tym i spotykać się właśnie z różnymi specjalistami wysokiej klasy.
A co z tego wynika dla samych seniorów? O tym już za moment. Seniorzy wcale nie muszą być wykluczeni cyfrowo i wcale nie są, a jeśli ktoś tak się czuje i chce to zmienić, może się zgłosić na przykład do działającej w Białymstoku szkoły Superbabci i Superdziadka. Tam się zresztą można nauczyć wielu innych rzeczy, jakich, posłuchajmy, samych seniorów.
Czego ja się osobiście nauczyłam w szkole? Jak postępować z dziećmi, z wnukami? Bo przyznam się szczerze, że miałam troszeczkę inne wyobrażenie. Uczyłam się kiedyś zasad psychologii, pedagogiki, ale 40 lat temu było inne spojrzenie, prawda, na relacje między dziećmi a rodzicami czy wnukami i dziadkami. Teraz to troszeczkę inaczej wygląda. I zajęcia w szkole Superbabci, Superdziadka bardzo, bardzo dużo wniosły w moje życie. Wiem, jak mam postępować w sytuacjach tak zwanych wrażliwych z dzieckiem, jak prawidłowo go wysłuchać, jak pomóc w ciężkiej sytuacji, jak się bawić z wnuczką, to jest bardzo ważne. Moja mama miała wzorce od swojej babci, prawda? Ja przyjęłam od mamy. Wydawało mi się, że to, co mówiła mama, jak postępowała, bo właściwie często zastanawiam się nad swoimi relacjami z moimi córkami, no i muszę się przyznać, że nie zawsze one były właściwie. Wtedy wydawało mi się, że ja dobrze robię, postępuję. Jednak z perspektywy upływu lat, wiedzy, którą zdobyłam i staram się jak najwięcej zdobyć obecnie, dochodzę wniosku, że nie zawsze moje postępowanie było słuszne.
Teraz z tą wiedzą byłaby pani inną mamą?
Myślę, że tak. Myślę, że tak. Byłam mamą nadopiekuńczą, co mi córki jeszcze dzisiaj wypominają, bym więcej postawiła na samodzielność dzieci.
Stara się pani już tych błędów przy wnukach nie popełniać?
Staram się. Może...
Nie jest łatwo?
Nie jest łatwo. Dla mnie niełatwo było nie to, że się przyznać do tego, tylko dostrzec wnuczce partnera do rozmów. Prawda? Bo byliśmy wszyscy, a jesteś mały, nie słuchaj, babci się trzeba słuchać, mamy się trzeba słuchać.
Co ty wiesz?
Co ty wiesz, a co ty powiesz, ja wiem więcej, ja wiem lepiej. Ale to nie jest prawdą. Po prostu rozmowa z dzieckiem nawet 3-4-letnim powinna być poważna, nie powinniśmy dzieci okłamywać, powinniśmy wysłuchać ich racji i wtedy zdobywamy zaufanie.
Może panią zdziwi, ale my seniorki mamy tu nieraz spotkanie z psychologami. Miałyśmy spotkanie z seksuologiem, też dziewczyny miały pewne pytania, to dostały na nie odpowiedzi. Mamy spotkania na temat właśnie jak mamy postępować ze swoimi wnukami, wnuczkami, bo ja stwierdziłam, już nie pamiętam szczegółów, ale w przeszłości popełniałam pewne błędy, nawet nie wiedziałam o tym, ale jak zaczęłam postępować tak, jak mi tu na przykład poradzono, od razu moja relacja z wnuczętami po prostu idealna się zrobiła.
Czyli nauczyłyście się innego podejścia do wnuków.
Tak, no właśnie tutaj też by padło. Im więcej naciskasz, tym opór jest większy z drugiej strony. Nie, że czasami trzeba odpuścić, dać na los, jak to się mówi. I wtedy to będzie przyjęte z większą otwartością i dziecko się temu podda. No ja właśnie miałam taką sytuację, że uczyłam wnuka tam jakichś szlaczków, jakichś tam łączenia kropeczek, ale on nie był na to gotowy i następnym razem przyjechałam, to on wybiegł mi na spotkanie i tak mi na łóżko powiedział: babciu, ale już nie będziemy tego robić, obiecujesz? Obiecuję. I potem jeszcze raz mi pytał: obiecujesz? Obiecuję. No i to dało mi do myślenia właśnie, że to właśnie taki nacisk czy presja nie jest zawsze dobre.
Ja wiem jedno, że wobec dzieci, wnucząt, zawsze trzeba dotrzymywać słowa. Bo na przykład czasami się zdarzyło, że obiecałam coś, a nie zrealizowałam. I później była mowa, o babciu, przecież obiecałaś. Teraz się bardzo pilnuję. Jak coś obiecam, to nie wiem co, ale do końca po prostu to wykonam, nawet z tygodniowym nieraz opóźnieniem i już właśnie wiedzą, że pamiętam o tym, dotrzymuję słowa.
Czego się dowiedziałam? Na przykład nie uczymy dziecka mową, a czynem. Bardzo mądre stwierdzenie, którego się tutaj dowiedziałam.
Jako mama tego pani nie wiedziała.
Jako mama tego może nie wiedziałam. Więcej słowem uczyłam niż czynem, prawda?
A o sobie, na przykład jak zadbać o siebie, pomyśleć o sobie, bo zawsze, a ja tam stara, to już nic nie trzeba. Tak mówią często ludzie.
Może tutaj moja samoocena wzrosła. Ja dowiaduję się tutaj, że moje koleżanki już umieją to, 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 a ja jeszcze nie, więc siłą rzeczy ja też chcę być na równi z nimi.
Chodzimy na różne zajęcia, grupą nieraz w parę osób, idziemy sobie to na trochę nad morze, to w góry, to pójdziemy grupą nieraz do kina, która jest chętna na spacer, czy na te kijki, czy na te tańce w kręgu. Po prostu dbajmy o siebie, że prawie codziennie się widzimy, a jak nie ma takiej możliwości, to wisimy na telefonie i opowiadamy sobie.
Ale też o swoje prawa trzeba dbać, żeby się nie dać na przykład wykorzystywać.
No tak, właśnie to tutaj te spotkania dały mi to, że ja jestem ważna też. Ja taką mam naturę bardzo skrytą i bardzo nie lubię się ujawniać. I nawet jak myślę coś innego, to tego nie powiem, nie? Dopiero jak ktoś inny powie i okaże się, że myśli tak jak ja, to ja myślę, o kurczę, przecież ja tak samo myślałam, czemu ja tego nie powiedziałam najpierw? No i teraz staram się właśnie czasami coś powiedzieć, bo zauważam, że ja nie myślę źle.
Czyli odwaga, asertywność.
Tak, to dało taki trochę mi właśnie sposób na pokazanie siebie. No.
Ja się czego nauczyłam tutaj? Że jeśli ja przychodzę i mówię, idę do szkoły, proszę do mnie nie dzwonić. Wyjeżdżam z grupą, proszę do mnie nie dzwonić, to jest czas tylko dla mnie. No.
A jak sobie radzicie w tych trudnych czasach? W czasach pandemii i w ogóle? Macie jakiś pomysł na to, żeby się nie załamać, nie poddać?
Mamy taki pomysł. Nigdy nie panikowałam. Zawsze, kiedy trzeba było, poszłam do sklepu, kiedy trzeba było, pojechałam autobusem. Ale były koleżanki w klubie, co naprawdę były tak spanikowane, że nawet nie wychodziły z domu. Ale to wtedy zadzwoniły, rozmawiały i miały od nas takie wsparcie, po prostu można powiedzieć psychologiczne. Trzeba było je tak nastawiać, żeby pozytywnie myślały, nie załamywały się, bo parę osób z naszego klubu, parę seniorek normalnie wpadło w panikę.
Jak ja sobie radziłam? Ja uciekałam w świat książek. Dużo czytałam. I jeszcze ja dużo szydełkuję. To mnie uspokaja, ja się w tym jakoś tak odnajduję i tak sobie radziłam ze stresem, no, z samotnością.
Czas pandemii na pewno na każdego wpłynął niekorzystnie. Ja starałam się nie poddawać tym uczuciom. Miałam wreszcie czas na sprawy, które odkładam zawsze na później, z braku czasu, ponieważ jestem osobą bardzo aktywną społecznie. Mam wiele zainteresowań, uczestniczę w wielu projektach i na takie drobne sprawy, jak to się mówi, domowe, nie miałam czasu. No, na czym to polegało? Zaczęłam pisać pamiętnik, wspomnienia. Zainteresowała mnie technika pisania wierszy japońskich. Próbowałam. Napisałam bajeczkę. Uporządkowałam swoje zdjęcia rodzinne, ponieważ nie mogłyśmy się tutaj w klasie spotykać, prawda, na żywo, to pracowałyśmy w inny sposób. Ja osobiście przygotowałam różnego rodzaju przepisy, które były na Facebooku klanzy umieszczane. Próbowałam pisać jakieś artykuliki krótkie. Utrzymywałam kontakty telefoniczne z koleżankami, które potrzebowały rozmowy. Te rozmowy też nie dużo wnosiły w życie. Uspokajały, ale ważniejsza dla mnie była możliwość udzielenia wsparcia koleżance, która w danym czasie potrzebowała tego.
Generalnie takim lekiem, sposobem na problemy, na trudne czasy jest co? Aktywność, kreacja, niepoddawanie się.
Niepoddawanie się, nie możemy się poddawać. To, że jesteśmy w grupie, utrzymujemy z sobą kontakty, to nas łączy, mobilizuje.
Czyli nie warto zamykać się w domu, izolować i nakręcać tym, że jestem stary, samotny, może nikomu niepotrzebny. Nie ma to sensu.
Ja bym nawet powiedziała, że nie tylko, że nie warto, że nie można, nie możemy się zamykać, musimy mieć kontakt z ludźmi. I od nas, wolontariuszek, mówię w tej chwili o wolontariuszkach ze Stowarzyszenia Klanzy, z Klubu Seniora, stoi przed nami duże zadanie. Powinniśmy znaleźć sposób, ciągle tego szukamy, jak dotrzeć do największej liczby osób, które są samotne, czują się osamotnione, a nie potrafią wyjść do ludzi. Ostatnio spotkałam sąsiadkę, akurat biegłam na warsztaty, bo biorę udział w projekcie Jak nie poddać się starości, żeby starość nasza była piękniejsza. I sąsiadka mi się spytała, dokąd pani biegnie, pani Aniu? Ciągle pani w ruchu. Ja mówię, że tu i tu. A co to jest? A co wy tam robicie? A czy warto tam chodzić? Więc przeprosiłam ją, że nie mogę z nią w tej chwili rozmawiać, ponieważ się śpieszę, ale chętnie z nią porozmawiam i myślę, że przyprowadzę do naszej szkoły superbabci nową koleżankę.
I tu się odezwał alarm w telefonie wzywający naszą superbabcię na kolejne zajęcia. A za moment posłuchamy, czego te aktywne seniorki mogły dowiedzieć się od ekspertów podczas ostatniej wideokonferencji. O aktywnych seniorach dziś rozmawiamy z nimi samymi, słuchaczkami działającej w Białymstoku Szkoły Superbabcie i Superdziadka. Ostatnio razem z tymi kreatywnymi paniami uczestniczyłam w ogólnopolskiej wideokonferencji z udziałem ekspertów pod tytułem E-seniorzy w akcji. Posłuchajmy, czego można się tam było dowiedzieć. Autorka koncepcji i inicjatorka Szkoły Superbabci i Superdziadka, doktor nauk humanistycznych Zofia Zaorska z Lublina, mówiła, o co warto zadbać i czego się w życiu wystrzegać.
Nie dajmy się temu, co nam zagraża. Niekompetencji, izolacji, naszemu lenistwu także, bo to też jest coś, co może zagrażać. Wygodnictwu, osamotnieniu, wykorzystaniu przez media, wykorzystaniu przez ludzi, którzy lekceważą osoby starsze. A o co mamy zadbać? O nasze zdrowie i sprawność, rozsądne działania. Podejmujmy nowe wyzwania. Wiadomo, że każdy właściwie codziennie spotyka się z tymi nowymi wyzwaniami, bardzo różnymi. Między innymi właśnie te nowe technologie i nowa wiedza. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli obowiązki. Wszyscy mówią, a seniorzy, odpoczywajcie, a cieszcie się, bawcie. Moim zdaniem jest ważne, żeby mieć obowiązki, bo to dopiero obowiązki, które akceptujemy, które są wybrane przez nas odpowiedzialnie, ich realizacja daje nam satysfakcję. Ja jestem przekonana, że ważne, żeby każdy z nas miał takie poczucie, że coś wybiera i za coś odpowiada. No i na coś, co jest może oczywiste, ale też myślę, że trzeba o tym mówić i na to zwracać uwagę. Mianowicie zadbajmy o pogodny nastrój i życzliwość do młodszych. No właśnie tych młodszych to już nie są to dzieci. Często są to nastolatki, którym jest trudno się porozumieć. Ale ta troska dziadków jest niezwykle ważna. Niech ona nie zanika, chociaż czasami właśnie może być tylko przez telefon albo przez właśnie internet. I nie trzeba z tego rezygnować, nie trzeba się załamywać, trzeba próbować na różny sposób dawać znać, że babcia i dziadek to są osoby, które serdecznie kochają, serdecznie myślą i wspierają w różny sposób, modlitwą, myślą, a czasami jakimś pomysłem, jak coś zrobić. No, nie bardzo bym tu podkreślała taką życzliwość, która polega na tym, że babcia i dziadek to są takie skarbonki, do których można sięgać. No, czasami też są potrzebne, ale to jest na dalszym planie.
Do tych relacji z wnukami nawiązywała też gerontolog, trenerka Klanzy Halina Oster, ale podkreślała, że trzeba przede wszystkim zadbać o siebie.
No, tak naprawdę to wnuk potrzebuje, wiecie czego? Wnuk potrzebuje szczęśliwej babci i szczęśliwego dziadka, którzy wiedzą, co robić, którzy mają mnóstwo różnych ciekawych rzeczy, którzy są samodzielni, którzy się nie boją wielu rzeczy. Nie można siedzieć i czekać, aż przyjdzie śmierć. To jest najpiękniejszy czas, jaki mamy, ponieważ dzieci już poszły, wnuki już wyrastają. To wszystko jest jakoś tam przemyślane, natomiast my musimy zadbać o to, co zrobić z tym czasem, który nam w tej chwili został. Musimy o tym pamiętać, że wszystko, co w życiu przeżyliśmy, to nas ubogaca. nawet te złe doświadczenia, okazuje się, że one coś tam w nas zmieniły, coś zdziałały w nas. Pamiętamy, kto nam w szkole podstawowej zrobił krzywdę. Pamiętamy różne takie rzeczy, natomiast my z wiekiem musimy się nauczyć tego, żeby korzystać z tych przyjemnych chwil i pamiętać je jak najdłużej. I oczywiście ćwiczyć tą pamięć, żebyśmy mogli do tych 120 lat sobie wspominać, jak pięknie było przez całe życie.
Jak zadbać o siebie, ale też nawiązywać dobre relacje z wnukami, podpowiadał seniorom socjoterapeuta, trener kompetencji społecznych Zdzisław Hoffman.
Jeżeli chcę skutecznie pomagać innym, muszę bardzo dbać o swoją kondycję, psychiczną, o swoje zasoby, być dla siebie łaskawym i też troskliwym. Dzięki temu mogę być skuteczny dla innych. Każdy z nas ma jakiś swój akumulator, który się w pewnym momencie zaczyna wyczerpywać, zwłaszcza w takich sytuacjach trudnych, jakie przeżyliśmy. I nie daj Boże, też nas mogą jeszcze spotkać w związku ze wzrostem zachorowań. Te akumulatory się wyładowują. Jeżeli ich nie będę regularnie zasilać, jeżeli nie będę troskliwie dbać o swoje zasoby, to też nie będę umiał zadbać o swoich najbliższych, o wnuki, o swoją rodzinę. Ogromny wpływ mamy nie przez to, co mówimy do naszych wnuków, nie przez to, co deklarujemy, nie przez to, jakie wygłaszamy wspomnienia, morały, twierdzenia, tylko wpływ nasz lokalizuje się w obszarze naszego działania. Wpływamy na nasze wnuki tym, jacy jesteśmy. Dzieci są bardzo wnikliwymi obserwatorami i doskonale wiedzą, która czynność, które działanie, która relacja z dziadkami jest autentyczna i prawdziwa i która działa w sposób modelujący, czyli taki brania dobrego przykładu, takim wpływem osobistym. I warto o tym pamiętać, że możemy sobie mówić, a to i tak niewiele wpływa na zmiany w postawach naszych wnuków. Szczególnie wpływa to, jak nas obserwują w działaniu, w codziennych czynnościach, ale też w czynnościach związanych z sytuacjami trudnymi, z sytuacjami, które wymagają jakiejś natychmiastowej reakcji. To są zjawiska, które zapadają w pamięć. I pewnie każdy z nas pamięta głównie to, co nasi najbliżsi robili kiedyś, a nie to, co tylko i wyłącznie mówili. Mikroreakcje dają makrowłaściwości. Czyli to, co się dzieje w interakcji między nami, zapada głęboko w pamięć, wpływa na zmianę. No i jeżeli wymagamy od kogoś motywacji, a sami tej motywacji w sobie nie mamy, mamy rezygnację, to nie możemy liczyć, że będziemy inspirujący. Dlatego namawiam Państwa szczególnie mocno i serdecznie, żeby najpierw poznawać siebie, uczyć się pewnych rozwiązań dotyczących własnej osoby, rozumienia siebie, bo wtedy łatwiej jest zrozumieć innych, łatwiej jest z nimi współpracować, łatwiej jest też wywierać na nich korzystny wpływ, taki wpływ, który dokonuje zmian, refleksji w świadomości młodego człowieka, nie tylko małego dziecka, ale też nastolatka. W rozmowach, w kontaktach z dzieciakami, z wnukami, najpierw trzeba zrozumieć, potem być zrozumianym. Odchodzić od tych ja wiem lepiej, tych haseł, moje doświadczenie mi podpowiada, bo to nie jest kupowane, to nie jest przyjmowane. Bardzo ważne jest, żeby najprostszych rzeczy nie bagatelizować, bo coś, co z naszej perspektywy, z naszego doświadczenia nie jest problemem dla dziecka, dla małego dziecka, może być katastrofalną kwestią. Kwestią życia i śmierci. Unikanie moralizowania, po prostu więcej luzu, zawsze umiejętność wysłuchania, umiejętność zadawania takich pytań otwierających, czego potrzebujesz, co by ci pomogło, a jakbyś mnie widział w tej zabawie, co mogę dla ciebie zrobić, albo co zrobimy razem, na co masz ochotę. I stosowanie dialogu, a dialog to jest taka relacja, w której obydwaj partnerzy są równoważni, są równie cenni. I są takie zwroty, które są przeciwne do wsparcia, czyli pogrążają młodego człowieka. Jak byłem mały, też się tego bałem. Tak? To nic nie znaczy. To co, jestem lepszy czy gorszy? Ogarnij się, to często się mówi. A, do wesela się zagoni. Trzymaj się, albo taka duża dziewczynka i płacze. Taka duża dziewczynka nie powinna tak głośno krzyczeć. Co się tak mazgaisz? I wiele takich określeń gdzieś tam jest w naszym języku, które po prostu są też mikroreakcjami, które zbierają się na makrowłaściwości, dewastujące psychikę. Natomiast ważniejsze jest to bycie przy tej osobie. Słowa nie zawsze tutaj są ważne. Bardzo skuteczną metodą pracy z dziećmi to jest przyłapywanie na dobrych wyjątkach. Nie na tym, że czegoś znowu nie zrobiły. Znowu nie umyłeś rąk przed jedzeniem. Ale może, o, widzę, że ładnie postawiłeś talerze, tak ładnie nakryłeś do stołu. Cieszę się. Na takich drobnych rzeczach, które wydają się bardzo zwyczajne, bardzo normalne, bardzo są może z pozoru drobiazgami, ale one też wpływają na budowanie poczucia własnej wartości dziecka.
Cóż, okazuje się, że bycie super babcią czy super dziadkiem to naprawdę ogromne wyzwanie, ale kto chciałby mu sprostać i nauczyć się też wielu innych rzeczy, ma jeszcze szansę, bo można się zgłaszać do białostockiej szkoły super babci i super dziadka. Są jeszcze wolne miejsca. Naprawdę polecam. Tymczasem do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.